Wiecie, kolejną rzeczą jest nowe stworzenie. Kiedy już pojawił się arcykapłan i została złożona ofiara, dopiero wtedy została przygotowana rzeczywistość na to, aby mogło zaistnieć nowe stworzenie. Jak cenne jest to Boże stworzenie. Jak ważne jest przed Bogiem. Czy doceniamy to, tak, co Bóg dla nas uczynił? Słowo Boże mówi tak, że do Jana był zakon i prorocy, tak? Ale od czasów Jana jest Królestwo Boże, tak? I każdy się do niego gwałtem wdziera. A na innym miejscu mówi, że nie było spośród ludzi większego proroka niż Jan Chrzciciel. Tak? A ile cudów Jan Chrzciciel zrobił? Nie znajduje w Bożym Słowie. On nie jeździł jak Eliasz na rydwanie ognia, czy płaszczem rozdzielał rzekę i tak dalej, i tak dalej. Ale Słowo Boże mówi, nie było większego od Jana Chrzciciela wśród proroków. Dlaczego? Dlatego, że był to prorok, który przyszedł ogłosić nadejście Pana. Ale ja wierzę, że Pan Jezus mówi tutaj o tym, żeby pokazać ten największy z proroków, którym jest Jan Chrzciciel, który według ludzkiego porządku jest największym prorokiem, jest mniejszy od najmniejszego w Bożym Królestwie. W żadnym wypadku nie chcę tu deprecjonować, obniżać wartości Jana Chrzciciela, bo kim ja jestem? Ale powtarzam słowa Jezusa Chrystusa, który mówi, że ale najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. I to świadectwo wydaje sam Pan Jezus. Amen? Tak wydaje świadectwo. Jak siebie postrzegasz jako nowe stworzenie? Jak siebie postrzegasz jako dziecko Boże? Dlaczego Słowo Boże mówi, że jeżeli jestem dzieckiem Bożym, jak to zrozumieć? Jak to ustawić? Jeżeli jestem dzieckiem Bożym, to nadane mi jest, bo tak muszę to ująć, aby było to właściwe, nadane mi jest, tak? Honor większy, niż miał największy prorok według ludzkiego porządku. Ponieważ nic nie może się równać z tym płaszczem sprawiedliwości, którym zostałeś okryty przez Jezusa Chrystusa. Wierzę, jestem przekonany, że nie ma pośród nas ktokolwiek, kto myśli, o, to jestem większy niż Jan Chrzciciel. Że nikt z nas w ten sposób do tego nie podchodzi. Ale że rozumiemy, że ta nasza chwała, ta nasza wielkość jest tylko i wyłącznie nadaną wielkością przez Jezusa Chrystusa i to, co On dla mnie i dla ciebie zrobił. Ja wiem, mnie samego to, kiedy tak pomyślę nad tym, to mnie troszeczkę przeraża. Czy za daleko się nie zapędzam, kiedy próbuję to zrozumieć, czy wczuć się w tą postawę, że najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż największy prorok. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy przyodziani Jego sprawiedliwością, jesteśmy Jego świątynią, ale to cały czas jest dalej tylko naczynie gliniane. I dlatego, że we mnie i w tobie jest na stałe. Przebywa Duch Święty, sam Bóg, czego nie doświadczył Jan Chrzciciel. On został napełniony Duchem Świętym, przeżywał obecność Ducha Świętego, ale to, co wydarzyło się w twoim i moim życiu, że mogliśmy doświadczyć tej odkupieńczej ofiary Jezusa Chrystusa, jest daleko więcej niż te chwilowe, tymczasowe poruszenia Ducha Świętego w życiu człowieka. Ponieważ jesteśmy przysposobieni na tą świątynię Bożą. I każdy z nas, wypełniony Duchem Świętym, przez to obdarowanie, to o czym mówiłem, mówiąc świadectwa, stając w pozycji Jezusa Chrystusa, wierząc w to, do czego Bóg nas powołał, możemy z odwagą doświadczać i mieć udział w darach duchowych. Do tego Bóg mnie i ciebie przeznaczył. Do tego mnie i ciebie powołał, abyśmy w tym chodzili, abyśmy w to wierzyli, abyśmy tego pragnęli. Ale Słowo Boże mówi, że nowe stworzenie jest przeciwieństwem tego, czym człowiek jest. Bo ktoś może zadać pytanie, czy ja potrzebuję nowego stworzenia. Jakim człowiek bez Boga jest dzisiaj? Przecież ktoś może powiedzieć, no ale nie jestem taki zły, żyję sprawiedliwie. Jakie jest to stare stworzenie? Nie będę czytał wszystkich tych świadectw Bożego Słowa, ale kilka z nich muszę tu poruszyć. Boże Słowo mówi, że to nasze stare stworzenie, tak? Sam Jezus wydaje o człowieku, o naturze człowieka, takie świadectwo. W Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 11 werset, tam mówi o darach, ale mówi tak. Jeśli tedy wy, będąc nie całkiem dobrymi. Jezus nie bawi się tu w eufemizmy, tak? I mówi, jeżeli wy, będąc złymi, i jakie masz odczucia teraz w twoim sercu? Czy możesz powiedzieć, no może nie tak do końca, Panie Jezu. Czy to się tam buduje? Czy ze spokojem mogę powiedzieć, tak, Panie, z natury mojej, jako człowiek jestem zły? Bo ty takie wydajesz o mnie świadectwo. Takie jest stare stworzenie. Jestem zły. Jestem zły. A jeżeli jeszcze to nas dotyka i obraża, to niech Duch Święty dotknie naszych serc, abyśmy zrozumieli to, co Bóg przez to chce nam pokazać. Jak woła do mnie i do ciebie, mnie potrzebujesz, mnie potrzebujesz. Przyjdź, bo jesteś zły. Mówi, ale w całej tej złości potrafisz dawać dobre dary dzieciom swoim. Mimo, że jesteś zły z natury, potrafisz dawać dobre dary, to ja chcę ci tylko pokazać, że ja teraz, będąc dobry, to pomyśl, jaki dobry dar ja ci dam, jak ja jestem dobry. Ty jesteś zły, a chcesz dawać dobre rzeczy swoim dzieciom, to ja, który jestem nieskończonym dobrem, jakim darem chcę cię obdarzyć? Jak myślisz? Czy takim niepewnym? Czy takim na chwilę? Czy chcecie tak zabezpieczyć i tak obdarować, że żebyś był naprawdę błogosławiony w całym dziele swoim? Amen? Ja wierzę, że taki jest. Taki jest nasz Pan, ale też zgadzam się i dziękuję Bogu, że On mi to objawił i że On stworzył we mnie zgodę na to, że mogę powiedzieć bez jakiegoś bólu, jestem grzesznikiem według natury. Aleluja. Nie aleluja, że jestem grzesznikiem, to aleluja, że mogę się do tego przyznać, bo wiem, że potrzebuję Jego dalej teraz, że potrzebuję tej Jego łaski i Jego zmiłowania. Słowo Boże mówi, że jako ludzie jesteśmy w Ewangelii Jana 8 rozdział, No tutaj, o tu ktoś się może obrazić, ale przeczytajmy. Ósmy rozdział, 44 werset Ewangelii Jana mówi tak. Jezus mówi to do faryzeuszy i uczonych w piśmie. To są Jego słowa. No, przeczytam je. Ojcem waszym jest diabeł. Teraz co? Czy dotyczyło to mnie, czy nie? No nie, no to już jest trochę przesada. Sorry, ale na to ja się nie mogę zgodzić. Jak? No nie, no to, że jestem zły, to w porządku. No ale ojcem moim jest diabeł, no przepraszam bardzo. Ale przeczytajmy, możemy zacytować czy przytoczyć inne świadectwo, gdzie Paweł pisze, tak? Że i my kiedyś chodziliśmy na modłę tego świata, naśladując tego, który rządzi teraz w synach jakich? Opornych. Tam jest to samo powiedziane, tylko może trochę mniej dosadnie. Że kiedy byliśmy w świecie, tak? Diabeł w nas rządził i robił, co chciał. I oszukiwał nas i mówił, słuchaj, ty nie bądź taki, ty nie daj się, no wiesz, jesteś kim, nie? Postaw się, nie daj się. I tak nas podjudzał i my żeśmy to z tym bili, z tym się kłócili i byliśmy synami gniewu, mówi Boże Słowo. Taka była rzeczywistość, przynajmniej moja, zanim poznałem Boga. I taka była rzeczywistość. Takie jest stare stworzenie. Mówię to dlatego, abyśmy zrozumieli, że to nie jest tak, że jestem taki spokojny, fajny facet, a tu nagle ktoś mówi, potrzebujesz nowego stworzenia. No ale po co naprawiać, jak coś, co dobrze działa? Ale chcę powiedzieć, że nie ma ani jednego, w którym dobrze działa, bez Boga. Nie ma. I Boże Słowo wydaje to świadectwo. Stare stworzenie potrzebuje nowego stworzenia. Bo nie ma innego sposobu, bo ten sposób jedyny Bóg ustalił i zaplanował. Słowo Boże mówi, że jesteśmy martwi, że jesteśmy śmiertelni. 1 Koryntian, 15 rozdział, 22 werset, i tam jest napisane, albowiem jak w Adamie wszyscy, co robią, umierają. W Adamie wszyscy jesteśmy martwi i nie ma innej możliwości. Nie jesteśmy trochę żywi i jakoś sobie sami damy radę. Nie. Albo jesteśmy martwi, albo jesteśmy żywi. Nie ma stanu pośredni. Takich trochę martwy, trochę żywy. Jesteśmy albo martwi, albo żywi, ożywieni przez Boga, tak? W liście do Rzymian 3:10 nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by dobrze czynił, nie masz ani jednego. Grobem otwartym ich z ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad brzmi pod ich wargami. I znowu w sercu człowieka może się rodzić, no ale to ja chyba nie. No ale tu wcześniej jest powiedzenie, nie masz ani jednego. Więc ani jednego, to jak ty mówisz, że ty jesteś tym jednym, no to źle mówisz. Bo nie ma ani jednego, ty też się nie zaliczasz. Zaliczasz do tej grupy. Wszyscy mamy udział w tej naturze złej, w tej naturze Adama. I potrzebujemy tego wyzwolenia. Dalej list do Rzymian, 3 rozdział. Usta są ich pełne przekleństwa, 3:14 i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach. Wiem, że kiedy dzisiaj jesteśmy dziećmi Bożymi, to nas nie dotyczy. Amen. I chcę powiedzieć, abyśmy w tym chodzili, abyśmy odpoczęli w tej sprawiedliwej, jedynej, sprawiedliwej, doskonałej ofierze. Ale bez Boga tacy jesteśmy. Każdy z nas. Jeżeli nie ma Boga w twoim życiu, jesteśmy synami gniewu. Jesteśmy tymi, którzy naśladują diabła, który działa teraz w synach opornych. Tam jest tak powiedziane delikatnie ducha, tak? Diabła, który działa w synach opornych. Co znaczy w synach opornych? W tych ludziach, którzy odrzucają Boga i mówią, nie potrzebuję Boga. Ci, którzy tak mówią, naśladują księcia tego świata. I taki jest efekt. Taki jest stan tych, którzy nie przyjęli miłości prawdy. Tak jest stan. Ale my nie do nich należymy. Ale my jesteśmy innymi. To, co jest najtrudniejsze, to stary człowiek jest duchowo martwy i nie może mieć udziału z duchowymi rzeczami. Jesteśmy źli i niezdolni do przyjęcia jakichkolwiek duchowych rzeczy. Nie jesteśmy zdolni do przyjęcia jakichkolwiek duchowych rzeczy. List do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 22 werset. I to czytaliśmy, albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, drugi człowiek jest z nieba. I wy, list do Efezjan 2:1, i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. To jest stan starego stworzenia. Cielesny człowiek nie przyjmuje duchowych rzeczy. Dlaczego nie przyjmuje? Biblia dość lakonicznie to określa i mówi, bo nie jest w stanie. Nie jest napisane, bo nie chce, tylko bo nie jest w stanie. Ponieważ nie ma w sobie ducha, który może mieć społeczność z Bogiem, który jest duchem. A kiedy Pan Jezus rozmawiał z Samarytanką przy studni, mówił coś o tym, jakich czcicieli dzisiaj szuka Bóg, tak? Że idą dni, że ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będzie się oddawało chwały Bogu, tak? Ale będzie się Mu oddawało cześć w duchu i w prawdzie, bo sam Ojciec takich szuka, którzy Mu tak cześć oddają. Ale aby móc to zrobić, musimy się narodzić na nowo. Aby móc to zrobić, On musi nas ożywić do życia i to jest Jego dzieło i On tego bardzo chce, jeżeli tylko Mu powiesz, westniesz, Panie, chcę tego. Tak, Panie, bądź mi miłościw, jeżeli to zrobisz. Uczyń mi to. I stanie się to w ten cudowny sposób i dopiero od tego momentu ja i ty możemy, mamy społeczność z żywym, prawdziwym Bogiem, bo staliśmy się duchowymi istotami, jak On jest duchowy. I On wziął ze swojego ducha i nam go udzielił, abyśmy my również, ja i ty, mogli być duchowi. Ale chciałbym przeczytać fragment z listu do Rzymian, 7 rozdział, abyśmy prześledzili taki ten proces, jak to zachodzi. List do Rzymian, 7 rozdział, i od wersetu 14. Wiem bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, którego chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Wiecie, to jest, no myślę, jeden z trudniejszych fragmentów Bożego Słowa. Jak to rozłożyć? Jak, co Bóg przez to ogłasza dla mnie i dla ciebie? W jaki sposób mam wykorzystać to praktycznie do mojego i twojego życia? Czy z tego fragmentu płynie pozwolenie na to, że aha, jak grzeszę, to już nie ja grzeszę, ale grzech, który jest we mnie, więc grzeszę i nie ma problemu, że grzeszę? No, niech mnie Pan uchroni od takiej interpretacji tego, tak? O jakim stanie, o jakim procesie Paweł tutaj mówi? Paweł mówi najpierw o sobie. Paweł mówi to jako człowiek, który patrzy na siebie i na swoje ludzkie wysiłki tutaj. I mówi, że on ma chęć służyć Bogu. Że chce wykonywać Boży zakon. Że poznał Boże prawo i więcej. I te Boże prawo, ono mu się podoba. I on chciałby je wykonać. Ale kiedy próbuje je wykonywać, tak, o własnych siłach, to dostrzega w sobie co? Dostrzega w sobie coś, co jest w jego ciele. I on nazywa to zakonem grzechu. Dostrzega w swoim ciele pożądliwości, które są tak silne, że on mówi, ja naprawdę nie wiem, co z tym zrobić. Pierwsza rzecz, która jest tu istotna, co ja tu już podkreślam i kiedy mówię, jestem grzesznikiem, to myślę o tym 18 wersecie, w tym znaczeniu, o którym Paweł tu pisze. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Jeżeli miałbym polegać na moim ciele, na mojej mądrości, na mojej edukacji, wiedzy, to wszystkie te rzeczy mnie zawiodą. W Starym Przymierzu, w Starym Testamencie jest napisane przeklęty człowiek, który polega na człowieku, tak? I czasami myślimy, aha, no to ja nie będę polegał na tym bracie. Nawet wręcz czasami, raz chyba mi się zdarzyło usłyszeć, jak z kimś dyskutowałem, dawałem mu radę, wierzę z Biblii, no to on mnie podziękował tym wersetem. Tak? Że nawet możemy sobie używać te wersety, aby odrzucić dobrą radę. Mam nadzieję, że aż w cudzysłowie tak niemądrzy nie będziemy, nie? Ale przede wszystkim uważam, że ten werset, przeklęty każdy, kto polega na człowieku, powinniśmy zastosować do kogo? Do siebie. Tak? Że jeżeli ja polegam na sobie, jeżeli polegam na swojej mądrości, jeżeli ja polegam na tym, że ja coś mogę, to i dalej jestem pod przekleństwem po prostu. Tu nie chodzi o ogłaszanie groźnego wyroku, ale nic się nie zmieniło, ponieważ cały świat jest pod przekleństwem. Dopóki nie wyjdzie spod przekleństwa i nie schroni się w tym, na którym przekleństwo zostało złożone. Do tego momentu, zanim wyjdzie z tego świata, jest pod przekleństwem. Więc jeżeli polegam na sobie, na swojej własnej sile, jestem pod przekleństwem. I Paweł mówi, ja, kiedy patrzę na siebie, nie mam tam nic, dosłownie nic, na czym mógłbym polegać. Ale w moim umyśle, jestem nowym człowiekiem, ale w moim umyśle, w nowym człowieku, w moim umyśle, nie w sercu, nie w Duchu Bożym, ale w moim umyśle poznałem Boże Słowo, poznałem zakon. I temu nowemu człowiekowi ten zakon, co robi, się podoba. Mówi, aleluja, to jest super, ja chciałbym to czynić. I może będę czynił po ludzku, według takiego... Ale co Paweł próbował to czynić, to dochodził stale do tego samego wniosku. Działa w moim ciele grzech. I kiedy sobie mówię, że to zrobię, to nagle od razu pojawia się w moim ciele sprzeciw, aby tego nie zrobić więcej, aby to złamać. Co jest siłą grzechu? Prawo, zakon. Jeżeli sobie zapodam przykazanie i po ludzku powiem, ja je wykonam, to pierwsze, co się pojawia, to jest, nie zrób tego. Nie rób tego. Jeżeli po ludzku do tego podchodzę. I Paweł mówi, zakon mi się podoba. Tak, jest super, wspaniały. No ale cóż z tego, że on jest wspaniały, jak ja dostrzegam sobie niemoc, żeby to wykonać. Co ja mogę zrobić z tym wszystkim? I dochodzi do jednego wniosku, który jest zapisany w 24 wersecie. A jak on brzmi? Nędzny ja człowiek, kto mnie wyzwoli z tego ciała śmierci. I wiecie, gdyby tu w tym miejscu ten rozdział się kończył, to byłoby smutne. Gdyby w tym miejscu ten rozdział się kończył, to by było smutne. Bo to znaczy, że człowiek doszedł do końca i mówi, nie ma nadziei. Ale mamy tam 25 werset. 25 werset, który mówi, co? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Czemu nagle w 24 mówi, nędzny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z tego ciała śmierci? Miał jakąś huśtawkę nastrojów, pisząc ten Nowy Testament. Ale wiemy, że to nie tak, tak? Paweł mówi o sobie. Ja jestem nędznym człowiekiem, ponieważ wiem, co jest dobre, widzę, jaki jestem zły, próbuję robić, co jest dobre i znowu upadam i nie wychodzi mi to. Co ja mam zrobić? I nagle przeżywa objawienie i mówi, aleluja! Bóg mi mówi po prostu, ty chłopie, przestań to próbować, tylko odpocznij w tym, co ja zrobiłem. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, że On mnie uwolnił od tych moich ludzkich prób robienia tego i raz mi się uda, raz mi się nie uda. Ja chcę powiedzieć, że życie chrześcijańskie nie musi wyglądać jak sinusoida. Że jeden dzień jest aleluja, a drugi... Aleluja! Nie. Jeżeli patrzymy na Pawła, Paweł mówi, że jest pewne minimum, tak? Jakie jest minimum duchowe i emocjonalne dla Bożego dziecka? Pokój Boży. Amen? To jest to minimum. Nawet jeżeli dzieją się jakieś dziwne rzeczy, to wiedząc, czym Bóg mnie ubłogosławił, że jestem bezpieczny i sprawiedliwy w Nim, to te rzeczy, które się dzieją dookoła, mogą się wydarzyć, nie wiem czasami po co, ale chyba na chwałę Bożą. Wiecie? Mam telefon. Dzień dobry, dzwonię z Wojewódzkiego Biura Organizacji Ochrony Zdrowia. Przyjeżdżamy pojutrze na kontrolę. Proszę przygotować wszystkie dokumenty. Będziemy sprawdzali wszystko u Państwa w ośrodku. Jak myślicie, zawołałem aleluja? Jak słyszę kontrola z urzędu i mówi, będziemy badać wszystko, to wiecie co? Pierwsze mi przyszło, Boże, za co? Nie, może przesadzam, nie pomyślałem, Boże, za co? Ale czemu? Coś się wydarzyło? Nie mogłem znaleźć odpowiedzi. Panie nam przysłały faksem, co należy przygotować. My żeśmy przygotowali wszystkie dokumenty. Umowy o pracę, rozliczenia, wszystko do dyspozycji. Stało w skrzynkach. Panie przyjechały, weszły do biura. Takie energiczne panie, które wiedzą i znają swoją pozycję. Proszę tutaj to. Ale ja miło, uprzejmie, z uśmiechem, może kawy, oczywiście było jakieś ciasteczko, kawa i to, taki dokument. I tak po pół godziny, jak żeśmy im te wszystkie dokumenty dawali, to pani się jedno zatrzymała i mówi, coś tu jest nie tak. Ja mówię, ale co? No przyjechaliśmy na kontrolę, pan jest taki miły, wszystko jest w porządku, pierwszy raz jestem na takiej kontroli. A mówię, no jak wyglądają inne kontrole? No wie pan, zajedziemy gdzieś, to albo szefa nie ma, albo wyjecha, albo biuro zamknięte, albo dokumenty są w innym biurze i są niedostępne. I potem jest targowanie się, co muszą przywieźć, co nie muszą przywieźć. A pan ma tu wszystko przygotowane, w pudełkach, co tylko zechce, pan nam daje. Ja mówię, no bo pani napisała mi co, jest w jakiś sposób pani uprawniona do kontroli tej instytucji, więc po prostu. I zaczęliśmy rozmawiać, żeby zrobić tą całą historię krótką, tak? Mogliśmy wydać świadectwo, żeby zrobić tą całą historię krótką. Panie skończyły kontrolę i mówią, a czy wy państwo macie jakieś informatory o waszym ośrodku? A ja mówię, czemu? Bo to jest taki ośrodek, że jak ktokolwiek przyjdzie do nas się spytać, jaki ośrodek byśmy rekomendowali, no to chcemy im dawać wasze informatory, bo to jest naprawdę świetny ośrodek z tego, co widzimy. Wiecie? Pani się spakowały, rozstaliśmy się, przysłały nam świetny raport z tej kontroli, tak? Że wszystko jest nie żadnych zastrzeżeń i tak dalej. Panie wyjechały i poszedłem do biura i mówię, panie, no do końca nie wiem, po co to było? I wiecie, jedna rzecz mi przyszła tylko do myśli. Aby jaśniała wasza światłość przed ludźmi. Amen, nic więcej. Był strach, tak? Myśleliśmy o tym, że no po co mi to zmartwienie? Ale czasami Bóg mówi, ja chcę pochwalić, jakie mam dzieci. Amen? Chcę, aby ta światłość była widoczna. I czasami może trzeba przejść przez jakiś stres, aby móc wydać świadectwo. Nie tylko wygodny i wygodny. Ciebie z tego może być oddana. Nawet jak coś jest trudne i czegoś nie rozumiem. Dzisiaj chcę wierzyć, że Bóg chce to obrócić na chwałę dla Niego. I tak będzie to czynił, jeżeli ufamy, że On w ten doskonały sposób troszczy się o nas jako o te nowe stworzenia, które powołał i zrodził. Ponieważ jesteśmy z Jego łaski duchowo stworzonymi. W Ewangelii Jana mamy w trzecim rozdziale i trzecim wersecie zapisane. Zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I znamy ten werset wszyscy. Więc jeżeli nie jesteśmy na duchowo odrodzeni, nigdy nie będziemy mieli społeczności z Bogiem. A duchowo mnie i ciebie może tylko zrodzić Bóg ze swojej łaski. Nic więcej. I to duchowe stworzenie, ta nowa rzecz jest Bożym planem, nie zrobieniem czegoś przy okazji. W drugim liście do Koryntian, 5 rozdział i 17 werset, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jaki jest warunek, żeby móc powiedzieć o sobie, że jestem nowym stworzeniem? Jak tu wynika z tego wersetu? Jak jest? Jeśli ktoś jest w Chrystusie. Tak? To jest pytanie. Tak? Jeżeli jesteś w Chrystusie, to nie musisz pytać, czy jesteś nowym stworzeniem. Bo jeżeli przyszedłem ja do Boga i powiedziałem, Boże, potrzebuję Ciebie, proszę Cię, zbaw mnie, ożyw mnie, to po tamtej stronie nie muszę pytać Boga, czy mnie usłyszał i czy na pewno zrobi to, co obiecał. Pamiętam taki moment z mojego życia, kiedy przeczytałem jakiś fragment z Bożego Słowa i oczekiwałem wypełnienia się obietnicy, która była tam zapisana. I przychodzi mi taka myśl do głowy, Boże, ale tak prosiłbym Cię, żebyś jeszcze mi to tak potwierdził. Tak, wiecie, tak trochę religijnie, trochę pobożnie. I przychodzi mi werset do głowy, otwieram i w tym wersecie jest: pokolenie złe i cudzołożne znaku szuka. Kiedy Bóg coś obiecał, Bóg coś powiedział w swoim słowie, tak? To przychodząc do Niego i mówiąc, Boże, weź mi to potwierdź, to tak naprawdę ja z Niego czynię kłamcę. Mówię, wiesz co, no ty weź mi to potwierdź jeszcze. Ale Bóg, jak Dawid mówi, raz Bóg powiedział, a ja dwa razy to usłyszałem. Bóg raz powiedział i jeżeli On raz powie, to nie ma u Niego żadnego zaćmienia. Ja nie muszę Go pytać, prosić o to, żeby mi to potwierdzał. Bo kto przyjął Jego świadectwo, potwierdził, że Bóg mówi prawdę. I takie są Jego wyroki, takie są Jego prawa, takie jest Jego zmiłowanie. Jak tu kiedyś też wspominałem, to nam Bóg powiedział, nie przysięgajcie, ale niech wasze tak będzie tak, a nasze nie, niech będzie nie. Dlaczego Bóg mówi nie przysięgaj? Ja słyszałem różne teorie na ten temat, ale uważam, że to najprostsze wytłumaczenie jest chyba najbliższe prawdy. Ponieważ kiedy przysięgasz, to znaczy, to potwierdzasz, że są dni, kiedy mówisz nieprawdę. Mówi, przysięgam Ci, że teraz mówię prawdę. A czemu mi teraz przysięgasz, że mówisz prawdę? A co się jest w innych dniach, kiedy coś mówisz? Tak? Mówi, więc nie przysięgaj w ogóle, tylko niech twoje tak będzie tak, a nie, niech będzie nie, po prostu. Tak? Nie zarzekaj się, tak? Bo tak naprawdę przysięgać muszą ci, którzy nie mówią prawdy. Ale ponieważ my z prawdy jesteśmy, więc nie musimy przysięgać. Więc nie przysięgajmy w ogóle. Tylko mówimy, ja chcę zawsze mówić prawdę. Mówię prawdę. Moje tak, niech będzie tak, a moje nie, niech będzie nie. I to jest to, do czego Bóg nas przez to nowe stworzenie uzdalnia. Abyśmy jako nowonarodzeni w jeden sposób, że przyjęliśmy Chrystusa. Jeżeli jesteś w Chrystusie, resztę należy do Boga. Nie musisz prosić Boga o potwierdzenie tego, co On uczynił. Jak to się stało? 8:3 listu do Rzymian. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać? Tak? W czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzechy, potępił grzech w ciele. Wiecie, zakon, wiemy, ogłaszał tylko wymaganie. Musisz być taki, 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 taki. I zakon jest dobry. A doszliśmy do wniosku, że kto jest zły? No, wiem, rozumiem, że jeszcze nie ma chóru tutaj. Znaczy, nie chórem mówimy, ale nie bójmy się tego powiedzieć. My jesteśmy źli. A? Zakon jest dobry. Boża obietnica jest dobra. Ale my jesteśmy źli i z tym zakon sobie nie mógł poradzić. Bo zakon był tylko miarą i wagą. I on tylko oceniał. Prawda? Jaki jesteś? Próbował ocenić cię i wychodziło, że cały czas nam czegoś brakuje. I nikomu nie ma ani jednego, który byłby w chwale Bożej. Tak? Ale wszystkim nam brak tej chwały Bożej. Zakon tak nas oceniał. Dlatego zakon nie mógł naprawić mnie i ciebie. I Bóg mówi, ja to teraz zrobię. Ja to teraz rozwiążę. I rozwiązał to w taki sposób. Tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała. Rozprawił się z grzechem w człowieku. Rozprawił się z grzechem, który jest w człowieku. I ożywił nowego człowieka. Wziął trochę ze swojego ducha, jak Słowo Boże mówi, i udzielił nam, tak, z siebie. Ożywił mnie w duchowy sposób. Ożywił mnie. Bo byłem martwy duchowo, a On mnie ożywił, udzielając z siebie. I teraz mogę mieć z Nim społeczność. A rozwiązał problem grzechu właśnie przez tego ducha, którego włożył do mojego i twojego serca. Ponieważ tylko Duch Święty jest wystarczająco mocny, aby móc poradzić sobie z takim bandytą, jak ja jestem. Wiecie, ja sobie czasami mówię, kiedyś się zadawałem Bogu, Boże, czemu akurat taką służbę mi powierzyłeś? Złodziei, bandytów, narkomanów, alkoholików. I w Bożym Słowie, przypowiecie, jest taki werset. Żelazo ostrzy się żelazem, a człowieka wygładza drugi człowiek. Może to jest trochę humorystyczne, ale dotarło do mnie, Zbychu, taką byłoś osobą, że tylko narkomanem mogę cię zmienić. Tylko jak postawię na twojej drodze takiego, który naprawdę cię będzie ostrzył, to ta osoba doprowadzi cię do miejsca, gdzie chcesz, żebyś był. I myślę, że tak to było, że gdzieś tam w jakimś momencie mojego usługiwania stwierdziłem, Boże, ja nie mam siły. No widzisz, jakbyś nie pracował z narkomanami, to pewnie byś myślał, że masz. Ale że postawiłem cię w takiej służbie, to szybko doszło, znaczy no, w swoim czasie, bo nie uważam, że to stało się szybko, doszedłeś do dobrego wniosku, tak? Aby odpocząć, aby korzystać, aby chodzić w mojej łasce, którą chcę, aby była w tobie na zawsze. Aby przebywała w tobie, abyś ty w niej chodził. Bóg rozwiązał to na swój sposób, ten problem. Nie poprzez prawo, ale poprzez swojego Ducha Świętego. I teraz pytanie jest, czy ja wierzę, że jestem wypełnionym Bożym naczyniem dzisiaj? Czy jestem przemieniony, jestem ożywiony przez Niego do duchowego życia? Jestem żywy dla Boga, a martwy? Amen. Jestem martwy dla grzechu. Tak mówi Boże Słowo. To jest również częścią nowego stworzenia. Moi drodzy, nie byłbym żywy, gdybym nie był najpierw martwy. Nie byłbym żywy dla Boga, gdybym nie stał się martwy dla grzechu. I to jest ważne, abyśmy tutaj na chwileczkę się zatrzymali. Jak w tym liście do Rzymian Paweł ze swoich własnych uczynków, prób wykonania zakonu, doszedł do rozpaczy i do jednego wniosku. Nędzny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z tego ciała śmierci? I wtedy zrozumiał i odpoczął całkowicie w Jezusie Chrystusie, ciesząc się, że wykonało się. A potem pierwszy werset kolejnego rozdziału, 8 rozdziału brzmi: przeto teraz nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. To jest konsekwencja zrozumienia, że ja nie wykonam zakonu, ale odpocznę w tym dziele Bożym, w Duchu Świętym, którego Bóg daje do mojego serca. To jest to uwolnienie mnie od zakonu, uwolnienie mnie od grzeszności. Ale jak to się staje praktycznie w moim i twoim życiu? Dokończymy ten temat o nowym stworzeniu jutro.